Podlasie, czerwiec, październik 1945 roku. W szpitalu Szarytek w Lublinie przebywałem przeszło 4 miesiące. Chociaż miałem tam bardzo dobre warunki, to przyszedł czas, abym opuścił to miejsce. Chciałem się już wydostać ze szpitala, szczególnie gdy się upewniłem, że moi koledzy przeszli na Białostocczyznę, aby dalej walczyć o wolną i całkowicie niepodległą Polskę. Poprosiłem o przyspieszenie operacji ręki. Pracowali wówczas w Lublinie wspaniali lekarze, między innymi profesor Skubiszewski, doskonały chirurg dr Zakryś czy dr Onyszkiewicz. Trochę mnie tam już znali i przy poparciu dr Czarneckiej, naszej łączniczki kontaktowej 3. Brygady, operacja została przyspieszona. 5. dnia po zdjęciu szwów Józef Marynowski pożegnał szpital i z chlebakiem oraz zapasową koszulą ruszył na dalszą wojaczkę. Wziąłem kierunek na Siemiatycze. Wsiadłem do pociągu, który jak się okazało nie dojeżdżał do samych Siemiatycz, ale 7 kilometrów bliżej. Gdy wyszedłem z pociągu, ruszyłem przed siebie. Po drodze mijałem cmentarz, na którym chowano 2 ubeków poległych w potyczce ze szwadronem Zygmunta. Zaciekawiło mnie to, więc wstąpiłem na cmentarz. Nad trumnami poległych przemawiał gromkim głosem jakiś ubek. Należy niszczyć reakcję, bo przeszkadzają nam w budowaniu Polski Ludowej. Trzeba zgromadzić wszystkie siły do walki, bo jest ich dużo. I na pewno tu, na tym cmentarzu, też są. Zgadza się, pomyślałem. Miałem jednak czyste papiery i niczego się nie obawiałem. Wyszedłem z cmentarza i kierowałem się w stronę lasu. Po około 3 kilometrach doszedłem do dużej wsi. Byłem głodny, więc postanowiłem wstąpić do którejś z chat i poprosić o kubek mleka, a przy okazji zasięgnąć języka. Wieś była długa, tereny nieznane. Szedłem i przyglądałem się zabudowaniom. Sądowałem, do której chaty mam wejść. Przemaszerowałem jeszcze 100 kroków i zobaczyłem niedużą chatę, która mi się spodobała. Wszedłem do niej i zastałem małżeństwo w średnim wieku. Zapytałem kobietę, czy może mnie poczęstować mlekiem. Oczywiście, a może z chlebkiem pan chce? Jadłem ten smaczny wiejski chleb, popijałem mlekiem i się rozglądałem. Zapytałem, czy czasami gospodarze nie widzieli w pobliżu jakiegoś wojska. Chwilę popatrzyli na siebie znacząco i gospodarz powiedział: nie, panie, tu żadnego wojska myśmy nie widzieli. Piłem mleko i pomyślałem sobie: trudna sprawa, nie tak łatwo będzie odszukać swoich. Nikt tu nic obcemu nie powie. W tym czasie drzwi się otworzyły i weszła młoda, ładna dziewczyna. Usiadła przy kobiecie po drugiej stronie stołu i przyglądała mi się z zainteresowaniem, sympatycznym półuśmieszkiem. Gdy kończyłem posiłek i powoli zbierałem się do wyjścia, jeszcze raz zapytałem: gospodarzu, czy rzeczywiście nie widzieliście żadnych żołnierzyków? Przecież tam przechodzili. Wyrwała się dziewczyna. Ojciec zgromił ją wzrokiem i dziewczyna speszona zamilkła. Chwyciłem za czapkę, podziękowałem gospodarzom za poczęstunek i wyszedłem na zewnątrz. Słońce już się chyliło ku zachodowi. Należało pomyśleć o noclegu. Przeszedłem wzdłuż wsi 50 kroków i zobaczyłem na piachu ślady butów. Jedne były podkute gwoździami, inne nie, takie jak nosiliśmy na Wileńszczyźnie. Nadzieja wstąpiła w serce. Szedłem dalej, kończyła się wieś, a na rozstaju dróg zobaczyłem kuźnię, a przy niej duże kowadło, na którym kowal z pomocnikiem coś kuli. Przyspieszyłem kroku, później biegłem, aby zamarkować, że kogoś szukam i wypatruję. Kowal, zobaczywszy moją rozterkę, nie przerwał pracy, ale machnął ręką w stronę lasku. Udałem się tam i ujrzałem odpoczywający 1. szwadron Zygmunta, 5. Brygady Wileńskiej. Zygmunta znałem z widzenia. Był dowódcą 2. plutonu 6. Brygady Wileńskiej, z którą działaliśmy przez parę miesięcy. Razem zdobyliśmy Turgiele, Rudomino i stoczyliśmy ciężki bój z litewsko-niemiecką ekspedycją karną pod Mikuliszkami. Mieliśmy wspólne akcje, ale kwaterowaliśmy osobno i znaliśmy się tylko z widzenia, z przemarszów. Zygmunt to kościsty, wysoki mężczyzna, łatwy do zapamiętania. Ja byłem mało wyrazisty i Zygmunt mnie nie znał. Gdy jednak podszedłem do niego i się przedstawiłem, powiedział, że skoro jest gość, to trzeba go godnie przyjąć i pozwolił przygotować kolację z wódeczką. Chłopcy byli zadowoleni, że mają okazję wypić parę kieliszków. Zakręcili się szybko, zdobyli gdzieś spirytus i zrobili z niego ajerkoniak. Wypiliśmy trochę na szczęście, pośpiewaliśmy, porozmawialiśmy i usnęliśmy. Odzwyczajony od partyzanckich warunków, obudziłem się pierwszy. Za jakiś czas przebudził się jeden z chłopców i usiadł. Był blady jak płótno i bez sił opadł na posłanie. Zaraz zaczęła się podnosić reszta partyzantów, ale za chwilę wszyscy się pokładli. Okazało się, że był to spirytus drzewny i chłopcy się nim zatruli. Całe szczęście, że zrobili ajer koniak i jajka trochę zneutralizowały truciznę. Ponieważ nie lubiłem ajer koniaku, wypiłem tylko kieliszek i tego nie odczułem. Po kilku dniach wspólnego chodzenia dotarliśmy do miejsca koncentracji. Pożegnałem się z Zygmuntem i dołączyłem do drugiego szwadronu Burego. Zameldowałem mu się, ale nie widziałem u niego specjalnego zadowolenia z faktu, że dołączyłem. Zauważyłem, jak burknął coś do rekina, który powiedział mi później, że wówczas wymamrotał: znów się będzie ze mną kłócił. Nigdy się z nim nie kłóciłem i nigdy na niego złego słowa nie powiedziałem. Wręcz przeciwnie, uważałem go za bardzo dobrego szkoleniowca, organizatora, ale dla mnie za bardzo despotycznego. Sam nie pił, nie grał w karty, nie palił i nam też zabraniał. Natomiast chyba nie gardził kobietami, gdyż miał w szwadronie bardzo ładną sanitariuszkę, pseudonim Kozaczek, i sypiał z nią, choć był żonaty, co z kolei mnie się nie podobało. Byłem, tak jak mój dowódca Szczerbiec, przeciwnikiem obecności kobiet w oddziale. Każdy z nas już dużo przeszedł, znał swoją wartość i źle odbierał uprzywilejowanie danej osoby. Swoim przybyciem spowodowałem pewne zamieszanie. Wojska było mało i nie wiedziano, co ze mną zrobić. Bury podjął jednak szybko decyzję i polecił Moskicie, aby przekazał mi swoją drużynę. Mnie nakazał, abym na ramiennikach naszył trzy belki i wężyk biało-czerwony, oznakę szkoły podchorążych. W szwadronie było około 35 osób. Stosowany był system osobowy 1 plus 10, jak na Wileńszczyźnie. Drużynowym w pierwszej drużynie był rekin, który na Wileńszczyźnie był związany z Burym. Ja byłem drużynowym drugiej drużyny, a trzeciej stalowy, o którym niczego nie mogłem powiedzieć. Od Szczerbca był też Leśny, ale nie wiedziałem, czy oficjalnie pełnił jakąś funkcję w szwadronie, gdyż raz był, raz go nie było, ciągle przybywał i wybywał. Nie wiedziałem, jaki ma stopień, ale dobrze z nim żyłem w partyzantce na Wileńszczyźnie. Tak na ziemi podlaskiej rozpoczął się nowy rozdział mojego życia. Codziennie, gdy przemieszczałem się z miejsca na miejsce, uważnie przyglądałem się tym terenom i tutejszym ludziom. Podlasie od razu mi się spodobało, ponieważ w dużym stopniu przypominało Wileńszczyznę. Może trochę mniej tu lasów, rzek i jezior, ale ukształtowanie terenu było podobne. Warunki bytowania też były porównywalne, z tym, że na Podlasiu korzystaliśmy wyłącznie z dobrodziejstwa gospodarzy i cały ciężar wyżywienia nas spadał na nich. Stanowiło to duże obciążenie dla tych ludzi. Natomiast na Wileńszczyźnie było sporo majątków państwowych, w których rekwirowaliśmy przeważnie wieprzaki. Taki wieprzak, ważący około 150 kg, starczał nam na co najmniej 100 obiadów. Chłopakom pochodzącym z Wileńszczyzny brakowało tak zwanej bani. Był to rodzaj łaźni rzymskiej lub sauny, w której można było co pewien czas zmyć z ciała brud, chłoszcząc się wienikiem brzozowym, a ubranie w wysokiej temperaturze sauny oczyścić z insektów, utrapienia życia partyzanckiego. Natomiast na Podlasiu był zwyczaj trzymania nabiału w studniach. Przyjemnie było, szczególnie w skwarne dni i parne noce, wypić zimne mleko, orzeźwić się i pójść dalej. Gospodarze nie robili z tego problemu, a nawet się cieszyli, że żołnierzyków mogli posilić mlekiem. Innych produktów ze studni nie ruszaliśmy. Ludność Podlasia była bardzo patriotyczna i gościnna. Nasza działalność na Podlasiu upodobniała się do działalności partyzanckiej na Wileńszczyźnie, tylko że tam zmagania były jasne. Walczyliśmy z konkretnym wrogiem, Niemcami, Litwinami i z konieczności obronnej z partyzantką sowiecką. Likwidowaliśmy ich bez żadnych oporów. Zabity wróg nie obciążał naszego sumienia, wręcz przeciwnie, dawał nam radość dobrze spełnionego obowiązku w służbie ojczyźnie. Na Białostoczczyźnie musieliśmy wrogów selekcjonować i uważać, z kim się walczy. Dla aparatczyków z Urzędu Bezpieczeństwa nie było litości. Natomiast walka z milicją czy wojskiem ludowym stanowiła pewien problem, ponieważ do obław kierowane były jednostki z poboru. Służyło w nich dużo ludzi nam życzliwych. Kilka dni po moim dołączeniu do szwadronu Burego, 15 czerwca 1945 roku, zrobiliśmy zasadzkę na szosie Jeżewo-Sokoły, powiecie Wysokie Mazowieckie, i zniszczyliśmy sowiecki samochód wojskowy z zaopatrzeniem. Zabito 2 żołnierzy sowieckich i zdobyto 2 pepeszatki. Akcja ta wywołała falę obław NKWD połączonych z aresztowaniami ludności. W trzeciej dekadzie czerwca szwadrony 5. Brygady Wileńskiej zgrupowały się na terenach nadnarwiańskich w powiecie bielskim i operowały wspólnie przez kilka dni. Wykonano wtedy kilka działań. 26 czerwca przeprowadzono akcję na położoną nad Narwią osadę Strabli. Wówczas pierwszy szwadron Zygmunta uderzył na stację kolejową chronioną przez nieduży sowiecki posterunek wojskowy, 15 do 12 osób. Nasz drugi szwadron zaatakował posterunek Służby Ochrony Kolei, SOK, strzegący mostu kolejowego na Narwi. Szwadron czwarty Mścisława ubezpieczał akcję od strony majątków Strabli i odcinał przeciwnikowi drogę odwrotu. Akcja była czymś w rodzaju zbiorowych ćwiczeń brygady. Zaatakowaliśmy wczesnym wieczorem, gdy było jeszcze widno. Choć tyraliera biegła przez otwarte pole, to wobec naszej przewagi liczebnej obrońcy posterunku na stacji nie mieli najmniejszych szans. Po krótkim ostrzale porucznik Zygmunt wystosował do nich ultimatum. W zamian za złożenie broni zostaną puszczeni wolno. Sowieci, bardzo młodzi, niespełna 20-letni, odpowiedzieli: nie wy daliście nam broń i nie wy ją odbierzecie. Możecie zabrać, ale od trupów. Tak też się stało. Posterunek ostrzelano, a następnie obrzucono granatami. Wszyscy obrońcy zginęli. Akcja miała tak szybki przebieg, że gdy idąca w drugim rzucie tyraliera czwartego szwadronu dobiegała do stacji, było już po wszystkim. W tym czasie nasz drugi szwadron rozbroił bez walki posterunek SOK. Przy moście zastrzelono 2 funkcjonariuszy PPR. Nie tylko działalność zbrojna, to jest likwidowanie agentury i złodziei oraz szkolenia, wypełniały nam czas. Szczególnie w czerwcu często braliśmy udział w celebracjach kościelnych związanych z miejscowymi świętami, na przykład odpustami. Uroczystości takie stanowiły doskonałą okazję do zaprezentowania miejscowej ludności dobrze uzbrojonych i jednolicie umundurowanych żołnierzy. W jedną czerwcową niedzielę w okolice Wyszek ściągnęły nasze szwadrony i zatrzymały się w koloniach położonych kilka kilometrów na północny wschód od tej miejscowości, aby w niedzielę uczestniczyć we mszy. Jako pierwszy do kościoła przybył pierwszy szwadron Zygmunta, potem kolejne szwadrony Mścisława, Burego i Piasta. Po mszy świętej major Łupaszko z dowódcami szwadronów złożył proboszczowi wizytę. Następnie w budynku gminnym odbyła się zabawa ludowa z udziałem partyzantów, którzy tutaj czuli się całkowicie bezpieczni. Innym znów razem, 15 sierpnia, 3 szwadrony i oddział Młota wkroczyły zwartą kolumną do Jabłonny Lackiej, w której właśnie odbywał się odpust. Postanowiono w ten sposób uczcić rocznicę cudu nad Wisłą. Mieszkańcy przyjęli partyzantów serdecznie. Na każdym kroku spotykaliśmy się z objawami życzliwości. Kobiety wręczały nam kwiaty. Wzięliśmy udział we mszy świętej, po której porucznik Zygmunt przemawiał ze schodów kościoła do zebranej ludności. Szczególnie został uhonorowany przez mieszkańców podporucznik Bury, któremu delegacja dziewcząt przekazała wielki bukiet kwiatów. O tym, w jakim stopniu dowódcy oddziałów partyzanckich cieszyli się zaufaniem miejscowej ludności, świadczy fakt, że bardzo często gospodarze prosili nas o rozstrzygnięcie sporów i zdecydowanie, kto ma rację. Organizacje niepodległościowe prowadziły walkę nie tylko o tę najważniejszą sprawę, lecz także o kwestie całkowicie przyziemne, należące do zadań sądów powszechnych, najwyraźniej zastępując je też w dziedzinie zabójstw o podłożu kryminalnym. Brygada w ciągu kolejnych dni nadal poruszała się razem. Gdy 26 września 1945 roku staliśmy w Mieszukach w gminie Wyszków, otrzymaliśmy meldunek, że kilkunastu Sowietów pędzi duże stado bydła przez niedalekie Werpechy Stare. Na wypad został wysłany rekin z 2 drużynami naszego szwadronu, wsparty w drugim rzucie przez 2 drużyny czwartego szwadronu. W 20-minutowej potyczce zabito 10 żołnierzy sowieckich, zabrano stado bydła, zdobyto broń, 10 koni, bryczkę i 3 fury. Z naszej strony poległ strzelec Wesoły. Parę dni później sowiecka grupa operacyjna w odwecie za poniesione straty podpaliła wioskę Mieszuki. Wkrótce potem, wraz z kompanią szturmową Piasta pod dowództwem Burego, przeprowadziliśmy kontrolę pociągu osobowego jadącego z Białegostoku do Siedlec. Na stacji Lewki rozbrojono i rozmundurowano jadących w nim polskich i sowieckich wojskowych. Zastrzelono dwie osoby, żołnierza sowieckiego, który nie chciał oddać broni, i oficera LWP, politruka. W ostatnich dniach czerwca przeszliśmy na lewy brzeg Bugu i przez parę dni operowaliśmy na terenie powiatu Biała Podlaska, gdzie wykonaliśmy kilka drobnych akcji. We wsi Borsuki rozbroiliśmy patrol milicji obywatelskiej, rozstrzelaliśmy dwóch agentów UB. W Gregorowicach zniszczyliśmy urządzenie sowieckiego punktu łączności. Z kolei 1 lipca 1945 roku odbyła się koncentracja koło wsi Sypnie w powiecie Biała Podlaska. Tuż przed zgrupowaniem ujęto dwóch wywiadowców UB, którzy zostali rozstrzelani przez rekina. Wkrótce też doszło do nieplanowanej akcji, w której główną rolę odegrał pierwszy szwadron Zygmunta. Przed południem w rejonie zakwaterowania 1., 2. i 4. szwadronu do wsi Brzeziny, powiat Bielsk-Podlaski, oraz do pobliskich kolonii wjechała kolumna żołnierzy złożona z 4 samochodów należących do prokuratury sowieckiej 5. Armii Pancernej, przesuwającej się drogą Brańsk-Siemiatycze. Jeden z samochodów został przez nas zatrzymany. Pozostałe, trzyosobowe, terenowe i ciężarówka dotarły do miejsca postoju 1. szwadronu, który właśnie przeprowadzał ćwiczenia. Żołnierze sowieccy zostali rozbrojeni bez walki. W nasze ręce wpadli wówczas prokuratorzy wojskowi w randze pułkownika, 3 kapitanów oraz 6 podoficerów i szeregowych, w tym jedna kobieta. Rozbrojeni żołnierze Armii Czerwonej, zwłaszcza oficerowie, zostali przez Zygmunta przesłuchani. Ponieważ wszyscy należeli do sowieckich służb specjalnych, Zygmunt kazał całą grupę rozstrzelać. Samochody osobowe zostały zamelinowane za pomocą siatki, a ciężarowy spalony. W sierpniu, gdy nasz szwadron kwaterował za Narwią w Łazach, powiat Bielsk-Podlaski, mieszkańcy poinformowali nas, że po okolicy błąka się dwóch podających się za AK-owców wojskowych, którzy okradają ludność. Bury wysłał pod dowództwem rekina 8 ludzi, którzy ujęli obu rabusiów. Zostali oni przesłuchani przez Burego i Mścisława, a następnie doraźny sąd polowy skazał ich za prowadzony proceder pod szyldem AK na karę śmierci przez powieszenie. Ludność nie mogła zdejmować ciał przez 3 dni. W okresie postoju w Łazach złapano i rozstrzelano jeszcze jednego osobnika uprawiającego rozbój. Z Łaz oba szwadrony przeniosły się do zaprzyjaźnionej wioski Dworki, powiat Wysokie Mazowieckie. Tam zatrzymały się kilka dni. Drużyna Lufy zlikwidowała parę osób w Pietkowie za donoszenie do UB o ruchach naszego oddziału. W tym właśnie czasie, podczas działań letnich na terenie powiatu Wysokomazowieckiego, Bury nawiązał pierwsze kontakty z Narodowym Zjednoczeniem Wojskowym, NZW. Spotkał się również z komendantem białostockiego okręgu NZW Janem Szklarskim, wel Florianem Lewickim, który namawiał Burego do wstąpienia w szeregi NZW. We wrześniu delegatura sił zbrojnych zakończyła swoją działalność. Zarządzona przez nią akcja rozładowania lasów dała znaczące rezultaty. Spora część oddziałów partyzanckich wywodzących się z AK została rozwiązana. W poszczególnych województwach zorganizowano komisje likwidacyjne AK, przed którymi mieli się ujawniać żołnierze kończący działalność niepodległościową. Obławy, które objęły powiat bielski po bitwie w Miodusach Pokrzywnych i opóźnienie w nadejściu oczekiwanych rozkazów komendy okręgu, sprawiły, że termin zapowiedzianej wcześniej koncentracji przesunął się o tydzień. Zmieniły się też miejsca. Major Łupaszko zarządził spotkanie wszystkich szwadronów 5. Brygady Wileńskiej 7 września 1945 roku w Gajówce Stoczek, gmina Poświętne, na północno-wschodnim skraju powiatu Wysokomazowieckiego. Miejsce koncentracji, która trwała 2 dni, 7-8 września 1945 roku, otoczone było zewsząd trasami. Tuż za Gajówką, na leśnej polanie, zebrali się wszyscy żołnierze 5. Brygady. Rozkazy komendy dla brygady wreszcie nadeszły. Dla kadry nie były one zaskoczeniem, jednak na szeregowych żołnierzy podziałały przygnębiająco. Major Łupaszko poinformował swoich podwładnych, że otrzymał rozkaz zdemobilizowania 5. Brygady Wileńskiej. Rozwiązanie oddziału miało przebiegać stopniowo. Dokonanie demobilizacji jako jednorazowego aktu byłoby po prostu niemożliwe. Podczas obiadu pożegnalnego dla kadry, kiedy omawiano sprawy organizacyjne, podporucznik Bury nieoczekiwanie oświadczył, że przechodzi ze swoim szwadronem do NZW, aby kontynuować walkę za ojczyznę. Major Łupaszko spokojnie przyjął do wiadomości oświadczenie swojego podkomendnego. Powiedział jednak: uważaj, Bury, bo źle skończysz. Ocena dowódcy brygady okazała się trafna. Bury, pomimo deklaracji przejścia do NZW, początkowo przeprowadzał demobilizację zgodnie z zaleceniami majora. Zwolnił ze szwadronu część najmniej przydatnych żołnierzy i skierował ich do Melin organizacyjnych NZW, po czym zalecił im pozostanie w konspiracji. Proces demobilizacji kontynuował powoli. We wrześniu i październiku 1945 roku, kiedy zwalniał pojedynczych żołnierzy, którzy chcieli odejść z oddziału, wypłacał znacznie mniejsze odprawy niż w lecie 1945 roku. Wywołało to we mnie sprzeciw, czym naraziłem się Buremu. Łapy, sierpień 1945 roku. Byłem cały zarośnięty i od paru dni nosiłem się z zamiarem doprowadzenia się do porządku. W pobliżu łap pożyczyłem od gospodarza kurtkę cywilną, włożyłem ją na mundur i poszedłem do miasta, które już trochę znałem. Wszedłem do zakładu fryzjerskiego. Było pusto. Fryzjerowi powiedziałem, że chcę się ogolić i ostrzyc, ale nie będę zdejmował kurtki. Usiadłem w fotelu, fryzjer zarzucił mi na ramiona prześcieradło i zaczął strzyc. Po ostrzyżeniu ogolił i zaczął spryskiwać twarz wodą kolońską. W tym momencie zobaczyłem w lustrze, jak się drzwi otworzyły, weszło do zakładu dwóch milicjantów, którzy poszli prosto do sąsiedniego pomieszczenia. Chwyciłem pistolet, który miałem za pasem pod kurtką i czekałem, co będzie dalej. Fryzjer po ogoleniu, gdy wycierał mi twarz ręcznikiem, szepnął do ucha: ci milicjanci, proszę tam pana. Podniosłem się z fotela, przeszedłem parę kroków i energicznie lewą ręką odsunąłem kotarę zasłaniającą pomieszczenie. W prawej ręce w kieszeni miałem pistolet. Zobaczyłem tych dwóch milicjantów siedzących przy stole, a na nim litr wódki i trzy szklanki. Jeden z milicjantów zapytał mnie, czy chciałbym z nimi wypić po kieliszku wódki. Dobrze, powiedziałem, chętnie się z wami napiję. Rozlał pod falbanki, wypiliśmy jedną szklankę, potem drugą i w końcu butelka się opróżniła, a mnie tak zaszumiało w głowie, że aż zgłupiałem. Oznajmiłem im: jak sobie popiję, to lubię postrzelać. Macie tu jakąś strzelnicę? Mamy, w piwnicy na posterunku. To idziemy tam, postanowiłem. Poszliśmy na posterunek, zeszliśmy do piwnicy, milicjant postawił puszkę od tuszonki, a ja zacząłem strzelać. W tym czasie dołączył trzeci milicjant. Gdy wystrzeliłem do puszki trzeci raz, kątem oka spojrzałem na milicjanta, który przyszedł i zobaczyłem jego złe spojrzenie. Z miejsca otrzeźwiałem i powiedziałem, że już sobie pójdę. Tak, tak, będzie najlepiej, bo tu obok jest Urząd Bezpieczeństwa i mogą być kłopoty, dodał jeden z milicjantów. W zasadzie wódki nie piłem, tylko czasami przy okazji, ale tego dnia coś mi odbiło. Na dodatek poszedłem odwiedzić swoją przelotną sympatię, która uczęszczała do liceum. Była ładną, dobrze wychowaną dziewczyną. W domu jej nie zastałem. Rodzice powiedzieli, że jest u koleżanki i będzie tam nocować, gdyż rodzice koleżanki wyjechali na parę dni. Ucieszyłem się, wziąłem adres i wyszedłem. Na tarasie wskazanego domu pukałem do drzwi. Po dłuższej ciszy odezwała się koleżanka. Kto tam? Czy jest tu Danusia? Czy to ty, Józek? Zapytała. Tak, to ja, Danusiu. Otwórz mi drzwi. Drzwi ci nie otworzymy, bo jesteśmy same. No, to właśnie bardzo dobrze, że jesteście same. Nie gniewaj się, ale nie wpuścimy ciebie. Jesteśmy same. Co by ludzie na to powiedzieli? Wyjąłem pistolet z kabury, wystrzeliłem w górę trzy razy i poszedłem. Z Danusią więcej się nie widziałem. Po przejściu do NZW nastąpiło w szwadronie pewne zamieszanie. Jedni odchodzili do cywila, inni dołączali do nas. Napływało coraz więcej chętnych do wojaczki, przeważnie z organizacji NSZ. Tworzyło się dziwne wojsko, mało wyszkolone i zdyscyplinowane, ale nadzwyczaj butne i czupurne, o wielkiej wyobraźni. Na Podlasiu dużo było szlachty zagrodowej. Byli tu też wielcy patrioci, którzy w podzięce za naszą walkę o wspólne ideały pragnęli w jakiś sposób nam dopomóc, chociażby pełniąc wartę albo odstępując swoje wygodne łoża, abyśmy mogli dobrze wypocząć. Oczywiście my, wychowani w spartańskich warunkach, nie godziliśmy się na to. Snopek słomy, chlebak pod głowę – to było nasze posłanie. Mundurów czy butów nie można było zdejmować bez względu na to, czy były suche czy mokre. Ciągle musieliśmy być w pogotowiu. Zbliżał się październik. Z napływowych ochotników zaczęły się tworzyć drużyny i plutony. Nie były one w pełni składne, ale powstał szkielet oddziału. Podobnie było u Szczerbca na Wileńszczyźnie. Początkowo plutony składały się z dwóch drużyn, a w miarę napływu ochotników plutony uzupełniano. Zostałem dowódcą pierwszego plutonu, a Wiarus drugiego. Burego mianowano dowódcą powstającej 3. Brygady Wileńskiej, a Rekina jego zastępcą. Ta reorganizacja nie trwała długo, tylko do końca września 1945 roku, gdyż oddział na jakiś czas zawiesił swoją działalność. Partyzantom, którzy nie mieli się gdzie zadekować, dawano urlopy, a bezdomni zostali ulokowani w Melinach i tam mieli czekać na rozkaz ponownego stawienia się w oddziale. Na początku października z Rekinem i z Wiarusem też wyjechaliśmy na urlop. Na stacji Łapy wsiedliśmy we trójkę do pociągu towarowego jadącego do Białegostoku. W połowie drogi wszedł konduktor i zażądał od nas biletów do kontroli. Rekin bezczelnie roześmiał się mu w twarz i powiedział do nas: "Patrzcie, chłopaki, on chce od nas biletów za tę bydlęcą jazdę." Konduktor popatrzył na mnie, na Wiarusa i nic nie mówiąc szybko uciekł. Z Białegostoku Rekin wyjechał tego samego dnia do siostry Zosi na Mazury. Z Wiarusem zatrzymaliśmy się u jego znajomej. Pobyliśmy w Białymstoku jeszcze parę dni i się rozjechaliśmy. Wiarus, o ile sobie dobrze przypominam, wyjechał do ojca, ja do Gdańska, gdzie miałem sporo rodziny, też repatriantów z Wilna.